Jest taka sprawa. Zaprasza Wojciech Biedak.
Kłaniam się Państwu, naszym wspólnym gościem jest Filip Springer, poznańsko-warszawski, warszawsko-poznański, pisarz, reporter, fotograf, autor kilku głośnych książek, w tym m.in. Miedzianki, Wanny z kolumnadą i ostatniej, najnowszej, zatytułowanej 13 pięter. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Spodziewał się Pan wczoraj wieczorem takich tłumów w Starym Browarze na spotkaniu autorskim organizowanym przez księgarnię Bukarst? Wszędzie są takie tłumy jak wczoraj?
To było pierwsze spotkanie, które dotyczyło tej książki. Wcześniej mieliśmy tylko małe spotkanie w Sopocie, w trochę innej, bardziej wakacyjnej atmosferze. I Poznań zawsze jest dla mnie bardzo gościnny i nie jestem warszawsko-poznański, tylko jestem poznański na emigracji warszawskiej. Poznań jest bardzo gościnny dla mnie zawsze i zawsze przychodziło bardzo dużo ludzi, ale to, co się wydarzyło wczoraj, zupełnie przeszło moje oczekiwania. Znaczy, byłbym jakimś megalomanem, gdybym myślał, że przyjdzie taki tłum na spotkanie ze mną.
Co Pana tak ruszyło lub być może zaciekawiło, że postanowił Pan napisać lub napisał Pan książkę o polskiej nadziei i beznadziei?
No ja mam 33 lata, muszę się jakoś odnaleźć w rzeczywistości mieszkaniowej. Dzisiaj wynajmuję mieszkanie i po napisaniu tej książki też wiem, że będę je wynajmował tak długo, jak się da. Natomiast najbardziej chyba ruszyło mnie takie obudzenie się w pewnym momencie parę lat temu z takiego snu, w którym obowiązujący był paradygmat, że kredyt jest takim ważnym etapem w życiu człowieka i każdy go musi wziąć. Jeśli ktoś chce spokojnie mieszkać, to musi wziąć kredyt i wszyscyśmy w to uwierzyli w Polsce po 89 roku. To stało się taką dominującą narracją mieszkaniową i trochę podróży po świecie, czy po Europie wręcz, parę lektur uświadomiło mi, że to jest kłamstwo, że to tak nie jest, że może być zorganizowana kwestia mieszkaniowa w jakimś kraju tak, że można spokojnie mieszkać, wcale nie trzeba posiadać tego mieszkania, można je wynajmować. I to było takie bardzo trzeźwiące. I jak zacząłem zgłębiać, dlaczego ten kredyt, to wyłoniło się mnóstwo innych tematów, które są też w tej książce, czyli te dotyczące wynajmu, te dotyczące czyścicieli kamienic, bezdomności, kontenerów socjalnych, znamy to z Poznania. To wszystko się pojawiło jakby trochę później.
Pierwsza część nosi tytuł, bardzo obszerna, nosi tytuł Lustro i poświęcona jest międzywojniu polskiemu i na przykładach warszawskich opisuje Pan sytuację bezdomnych, sytuację robotniczą. Co Pan w tym lustrze zobaczył i czego Pan się z tego lustra nauczył?
To lustro jest tam dlatego, że ja czytając, jeszcze zanim zająłem się tą książką, czytając pisma architektów międzywojennych, Heleny Syrkusowej na przykład, albo działaczy mieszkaniowych międzywojennych, których pisma znajdowałem w zupełnie innych sprawach, w zupełnie innych kontekstach, odkrywałem, że oni pisząc o mieszkaniu, piszą właściwie taką trochę śmieszną polszczyzną, która nie przestaje do współczesności naszej dzisiejszej, ale że tak naprawdę, że to są teksty aktualne, że można by je spokojnie dzisiaj w gazecie opublikować i one byłyby aktualne. Co gorsza, odpowiedzi strony rządowej na te pisma, na te ich apele, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, były dokładnie takie same jak wtedy. I problem polega na tym, że to było 100 lat temu, mniej 90 lat temu, przerobiliśmy pewną lekcję i dyskusję na temat mieszkań. Wiemy, że ona nie zadziałała. Wiemy, że ten wszechmocny rynek, który pokładano takie wielkie nadzieje, on nie zadziałał wtedy, a dzisiaj robimy to samo. To znaczy mówimy, tak, mieszkania będą się budować, jeśli damy ulgi i jeśli pozwolimy rynkowi działać bez jakiejkolwiek ingerencji państwa.
W tej pierwszej części jest tak, że w pewnym sensie Pana fascynacja warszawską spółdzielnią mieszkaniową. Skąd ta fascynacja?
No, to była najważniejsza inicjatywa mieszkaniowa w ówczesnej Polsce. Nie tylko ze względu na skalę wybudowanych mieszkań, która oczywiście w kontekście w ogóle budownictwa mieszkaniowego w Polsce w tamtym czasie była mikra, bo oni wybudowali 2% mieszkań warszawskich tylko. Natomiast
przy skali bezdomności 40 tysięcy mniej więcej
20 zarejestrowanych, na pewno dwa razy tyle niezarejestrowanych. Więc jeśli chodzi o skalę, z drugiej strony oni są ważni, ponieważ oni próbowali stworzyć podwaliny takiego systemu mieszkalnictwa, które nie jest nastawione na zysk. To znaczy, że budownictwo mieszkaniowe, jakiś jego segment, nie jest nastawiony na zysk, tylko jest nastawione na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludzi, którzy nie mają tej potrzeby zaspokojonej. I to ustawienie się w roli kogoś, kto buduje mieszkania nie po to, żeby zarabiać na tym pieniądze.
Tam jest takie słowo, takie określenie, które pan często powtarza, przywołuje budownictwo społeczne.
Budownictwo społeczne najpotrzebniejsze nawet, to znaczy takie, które zaspokaja potrzeby tych, którzy są naprawdę w najgorszej sytuacji. I to było bardzo ujmujące, że oni oczywiście nie byli utopistami, oni zakładali, że budownictwo musi się zwrócić, to znaczy musi wyjść na zero. Jak budujemy budynek, to musimy kupić cegły i nikt do tych cegieł nie dołoży, to się musi zwrócić. Natomiast nie musimy na tym zarabiać. Wystarczy, że wybudujemy coś, gdzie ludzie będą mieszkać i płacąc czynsz będą w stanie utrzymać ten budynek w dobrym stanie. I to było ujmujące. No, taka wizja utopii, czy utopii. No, dzisiaj mówimy, że utopii, ale to jest wizja normalnego działania państwa. Oni nie byli agencją rządową, oni byli po prostu spółdzielnią. Wizja działania wychodząca naprzeciw pewnej bardzo podstawowej potrzeby ludzi.
Wiem, że wszyscy pana o to pytają. Ja też niestety lub stety muszę spytać, dlaczego pominął pan w swojej książce PRL? Wielu z nas ma rentę po PRL-u, czyli mieszkania.
Tak, między innymi z tego powodu. To znaczy, mamy tą rentę po PRL-u, ja nie mam, ale wielu ludzi ma, ale konsekwencja tego, że te mieszkania w jakimś sensie zostały rozdane czy przydzielone, jest taka, że tamten system się zawalił, zbankrutował i wiemy, że to nie było rozwiązanie, że rozdawanie mieszkań nie jest rozwiązaniem. Oczywiście ja wiem, że mieszkania spółdzielcze to nie było tak, że się je rozdawało, ale ja pominąłem PRL z dwóch powodów. Pierwszy to był taki, że nie chciałem tworzyć wrażenia, że jest to książka historyczna o problemie mieszkaniowym, bo nie taka była moja ambicja. Ta część historyczna jest tylko dlatego, że ona jest bardzo współczesna merytorycznie, tak naprawdę. Drugi powód był taki, że ten komunizm mnie nie interesuje. Ja mam, jak mówiłem, 33 lata, jest 26 lat po upadku komunizmu. Ten komunizm nie jest dzisiaj dla mnie żadną odpowiedzią na dzisiejsze problemy Polski. To, że dzisiaj państwo nie podejmuje inicjatyw mieszkaniowych, nie wynika z tego, że mieliśmy komunizm, tylko z niechęci państwa do działania w takim segmencie.
Z żalem muszę powiedzieć, że musimy kończyć, dlatego proszę, ale zapowiem od razu, że wkrótce obszerne fragmenty wczorajszego pana spotkania z czytelnikami w Poznaniu będą na naszej antenie. Wielkie kłamstwo to tytuł drugiej części. Może pan w jednym zdaniu odpowiedzieć, dlaczego wielkie kłamstwo?
Wielkie kłamstwo to to, że to jedna z bohaterek odkryła, że jeden z jej przyjaciół uznał, że kredyt to jest element sukcesu w życiu. Że wymienia się ten kredyt w takim ciągu, no wiesz, mamy fajną rodzinę, mamy samochód dobry, jeździmy na wakacje do Toskanii, no i mamy kredyt.
Dorosłość i wolność, a tak naprawdę strach i lęk.
Tak, dokładnie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Filip Springer, fotograf, pisarz, reporter, był państwa i moim gościem. Dziękuję.
Dzięki.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.